From the conference center
z Centrum Konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City nadajemy 182. jesienną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiać do nas będą mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników naczelnych Kościoła. Oprawę muzyczną na tę sesję zapewni mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Bracia i siostry, witamy Was tego popołudnia na piątej i ostatniej sesji 182. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Gorąco pozdrawiamy członków Kościoła oraz naszych przyjaciół z różnych stron świata, którzy uczestniczą w tej konferencji za pośrednictwem radia, telewizji, internetu lub transmisji satelitarnej. Muzykę podczas tej sesji zaprezentuje chór Tabernakulum pod dyrekcją Maca Wilberga i Ryana Murphy'ego. Przy organach zasiada Bonnie Goodlife i Linda Margits. Chór otworzy to spotkanie śpiewając Nadchodzi brzask, po czym modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Octaviano Tenorio, który podczas tej konferencji został odwołany ze służby jako 70. Później chór zaśpiewa Zanim z domu dziś wyszedłeś. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania starszego Roberta Halesa i Richarda Scotta z Kworum 12 Apostołów. Po nich wystąpi brat Russell Oscraport, generalny prezydent Szkoły Niedzielnej.
Breaking the world is awaking, the clouds
Our dear Father in heaven,
nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że możemy tu być, że możemy wysłuchać tej konferencji i modlimy się, że Twoje błogosławieństwa spłyną na nas, na wszystkich, którzy uczestniczą w tej konferencji i abyśmy mogli wzmocnić nasze świadectwa, żebyśmy mogli kroczyć w świetle Twojego Syna i mówimy w imię Jezusa Chrystusa, że możemy służyć Tobie i możemy uczestniczyć w pracach świątynnych i że możemy zawierać sekretne przymierza z Tobą, abyśmy mogli wrócić do Twojej Pobłogosław Panie naszego proroka Thomasa Monsona, aby mógł nas prowadzić i te słowa kierujemy do Ciebie poprzez Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Co to znaczy być chrześcijaninem? Chrześcijanin wierzy w Pana Jezusa Chrystusa jako dosłownego Syna Boga zesłanego przez swojego Ojca, aby cierpiał za nasze grzechy w nadzwyczajnym akcie miłości, który znamy jako zadośćuczynienie. Chrześcijanin wierzy, że dzięki łasce Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa możemy odpokutować, wybaczyć bliźnim, przestrzegać przykazań i odziedziczyć życie wieczne. Słowo chrześcijanin oznacza kogoś, kto wziął na siebie imię Jezusa Chrystusa. Czynimy to, przyjmując chrzest i otrzymując dar Ducha Świętego przez nałożenie rąk tych, którzy dzierżą Jego upoważnienie kapłańskie. Chrześcijanin wie, że na przestrzeni wieków prorocy Boga zawsze świadczyli o Jezusie Chrystusie. Ten sam Jezus towarzyszył Ojcu Niebieskiemu, kiedy ukazał się prorokowi Józefowi Smithowi w 1820 roku i przywrócił Ewangelię oraz porządek swojego pierwotnego kościoła. Dzięki Pismom Świętym i świadectwu Józefa Smitha wiemy, że Bóg, nasz Ojciec Niebieski, posiada pełną chwałę, doskonałą powłokę z ciała i kości. Jezus Chrystus, Jego Syn, jednorodzony Syn w ciele. Duch Święty jest osobą z Ducha, której zadaniem jest świadczyć o Ojcu i Synu. Boska Trójca składa się z trzech oddzielnych i odrębnych istot zjednoczonych w celu. Znając te doktryny, które są podstawą naszej wiary, czy możemy wątpić albo spierać się o to, czy jesteśmy chrześcijanami? Każdy chrześcijanin powinien zadać sobie proste pytanie. Jakimi chrześcijanami jesteśmy? Innymi słowy, czy sprawdzamy się w podążaniu za przykładem Chrystusa? Rozważmy wspólnie doświadczenie dwóch uczniów Chrystusa. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucili sieci w morze i byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Jako współcześni chrześcijanie mamy możliwość bezpośredniego, natychmiastowego, zdecydowanego działania, tak jak Piotr i Andrzej. Porzucili sieci i poszli za nim. My także zostaliśmy powołani do tego, aby zostawić swoje sieci, czyli porzucić ziemskie nawyki, zwyczaje i tradycje. Zostaliśmy też wezwani do zaprzestania popełniania grzechów. A Jezus, przywoławszy lud, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Wyrzeknięcie się własnego bezbożnego zachowania jest początkiem pokuty, która wymaga wielkiej przemiany serca, także nie mamy więcej pragnienia czynienia zła. Zmiana ta nazywa się nawróceniem. Jest możliwa tylko z pomocą Zbawiciela. Jezus obiecał: ludziom, którzy się do mnie nawracają, ukazuję ich słabość i wystarczy mej łaski dla wszystkich, którzy się przede mną ukorzą. Albowiem, jeśli się przede mną ukorzą i mają wiarę we mnie, uczynię, że to, co w nich słabe, stanie się mocne. Kiedy zostaniemy odnowieni w Chrystusie, znajdziemy w nas przemianę i zauważymy, że nie chcemy już wrócić na nasze stare ścieżki. Mimo wszystko, wierni chrześcijanie zawsze będą błogosławieni trudnymi doświadczeniami i rozczarowaniami w życiu. Kiedy nadejdą te oczyszczające wyzwania, być może poczujemy pokusę powrotu na nasze stare ścieżki. Po ukrzyżowaniu Zbawiciela ukazał się on kobietom i powiedział im, że bracia znajdą go w Galilei. Kiedy Piotr, najstarszy z starzem apostoł, przybył z powrotem do Galilei, powrócił do tego, co znał. Poszedł tam, gdzie czuł się najlepiej. Idę łowić ryby, wyjaśnił uczniom. I wziął kilku z nich. Piotr i jego towarzysze łowili ryby przez całą noc, ale nic nie złowili. Następnego dnia Jezus ukazał się na brzegu i krzyknął poprzez wody: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi. Jan natychmiast rozpoznał głos Zbawiciela. A Piotr bez namysłu rzucił się w morze i popłynął na brzeg. Uczniowie, którzy pozostali w łodzi, wypełnili jego polecenia i niedługo potem zauważyli, że ich dzieci z sieci została w cudowny sposób wypełniona rybami, aż za bardzo. Zwracam się do chrześcijan, którzy powrócili do starego, niewypełnionego wiarą życia. Spójrzcie na przykład wiary Piotra. Nie zwlekajcie. Przyjdźcie i rozpoznajcie, że mistrz was woła. A następnie od razu powróćcie do niego i znowu przyjmijcie jego liczne błogosławieństwa. Kiedy bracia wrócili na brzeg, zauważyli mnóstwo ryb i chleba. Pójdźcie i spożywajcie, zapraszał Zbawiciel. Kiedy ich nakarmił, zapytał się Piotra trzy razy: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Kiedy Piotr paś owieczki moje. Jest to wezwanie Chrystusa skierowane do wszystkich chrześcijan. Paś owieczki moje. Dziel się Ewangelią z ludźmi, starszymi i młodymi. Wzmacniaj ich, błogosław, pocieszaj i buduj. Szczególnie tych, którzy myślą i wierzą inaczej niż my. Mamy takie owieczki w naszym domu.
Studying the scriptures and emulating his love. We feed his sheep in the church as we serve and
pasiemy jego owieczki w kościele, kiedy służymy w kworum kapłaństwa i organizacji pomocniczych. Pasiemy też jego owieczki w całym świecie, kiedy jesteśmy chrześcijanami, bliźnimi, praktykującymi czystą religię, odpowiadając i służą wdowom, sierotom, biednym, a także wszystkim tym, którzy są w potrzebie. Powołanie, aby być chrześcijaninem, wielu ludziom może wydawać się wymagające, a nawet przytłaczające. Nie musimy jednak obawiać się ani czuć niezdolni do wykonania tego zadania. Zbawiciel obiecał, że uczyni nas zdatnymi do swej pracy. Pójdźcie za mną, powiedział, a zrobię was rybakami ludzi. Kiedy podążamy za nim, błogosławi on nas darami, talentami i siłą, aby wykonać jego wolę. Możemy wtedy wyjść poza naszą strefę wygodnictwa i robić rzeczy, które nigdy wcześniej byśmy nie uczynili. Może to oznaczać dzielenie się Ewangelią z bliźnimi, ratowanie tych, którzy są duchowo zgubieni, służenie na pełnoczasowej misji, pracę w świątyni, wychowanie dziecka specjalnej troski, miłowanie marnotrawnych, służenie niedomagającym, cierpliwe rozwiązywanie problemów czy znoszenie niepowodzeń. Oznacza to przygotowanie się na odpowiedź na jego wezwanie. Tam pójdę, gdzie iść mi mój każe Pan. Przez łańcuchy gór, przez pustyń pył. To powiem, co mówić nakaże mi On, zostanę, kim On chce, bym był.
To be who Heavenly Father wants us to be.
stać się tym, kim Ojciec Niebieski chce, abyśmy się stali, to podążać za Jezusem Chrystusem. Świadczy, że On wciąż wzywa nas do podążania za Nim. Jeśli dopiero uczysz się o chrześcijańskich obowiązkach, świętych dniach ostatnich, lub nie uczęszczasz na wszystkie spotkania w Kościele, a chciałbyś za Nim podążać, nie obawiaj się. Wszyscy pierwsi uczniowie Zbawiciela byli nowymi członkami Kościoła, nawróconymi do Jego Ewangelii. Jezus cierpliwie nauczał każdego. Pomagał im wypełnić ich obowiązki. Nazywał ich przyjaciółmi i oddawał za nich swoje życie. I to samo już uczynił dla nas i dla mnie. Świadczę, że dzięki Jego nieskończonej miłości i łasce możemy stać się bardziej chrystusowymi chrześcijanami. Pomyślcie o rozwijaniu w sobie cech chrystusowych. Jak nam idzie wzmacnianie tych cech? Chrześcijańska miłość. Zbawiciel ceni każdego, jest dobry i litościwy dla wszystkich. Pozostawił 99 owieczek, aby odnaleźć jedną. Dla niego nawet i wszystkie włosy na głowie naszej są policzone. Chrześcijańska wiara. Mimo pokus, prób i prześladowań, Zbawiciel ufał naszemu niebieskiemu Ojcu i postanowił być wierny i posłuszny Jego przekazaniom. Chrześcijańskie poświęcenie. W ciągu swojego życia Zbawiciel poświęcał swój czas i energię. W końcu, poprzez zadośćuczynienie, poświęcił samego siebie, aby wszystkie dzieci Boga mogły zmartwychwstać i odziedziczyć życie wieczne. Chrześcijańska troska. Tak jak dobry Samarytanin, Zbawiciel wciąż był chętny do pomocy miłości i opiekowania się ludźmi, którzy go otaczali, niezależnie od ich kultury, wyznania czy okoliczności. Chrześcijańska służba. Czy to czerpał wodę ze studni, czy gotował ryby, czy obmywał nogi, Zbawiciel spędzał dni na służbie bliźnim, podnosząc zmęczonych i wzmacniając słabych. Chrześcijańska cierpliwość. Pogrążony w smutku, cierpieniu, Zbawca czekał na swojego Ojca. Cierpliwie, kiedy staniemy się tacy, jak powinniśmy być i wrócimy do domu. Chrześcijański pokój. Podczas swej posługi nakłaniał do zrozumienia i pokoju. Szczególnie pośród swych uczniów nauczał, że chrześcijanie nie mogą wspierać się z innymi chrześcijanami pomimo tego, co ich dzieli. Chrześcijańskie przebaczenie. Nauczał nas błogosławienia tych, którzy nam złorzeczą. Pokazał nam drogę modlitwy poprzez przebaczenie tym, którzy go ukrzyżowali. Chrześcijańskie nawrócenie. Wiele osób, tak jak Piotr i Andrzej, rozpoznaje prawdę Ewangelii, jak tylko o niej usłyszy. Nawracają się momentalnie. Innym osobom może to zabrać więcej czasu. W objawieniu, które otrzymał Joseph Smith, Zbawiciel nauczał: to, co pochodzi od Boga, jest światłem. I ten, kto przyjmuje światło i trwa w Bogu, dostaje więcej światła i światło to jaśnieje coraz mocniej, aż do dnia doskonałego. Doskonałego dnia naszego nawrócenia. Jezus Chrystus jest światłem i odkupicielem świata, duchem prawdy. Chrześcijańskie wytrwanie do końca. Przez wszystkie swoje dni Zbawiciel wykonał wolę swego Ojca. W prawości, dobroci i miłosierdziu i prawdzie do końca swego ziemskiego życia, nigdy się nie poddając. Oto niektóre cechy tych, którzy słyszą głos Zbawiciela i zważają na Niego. Jako jeden ze szczególnych świadków na ziemi daję moje chrześcijańskie świadectwo, że On wzywa was dzisiaj: przyjdź i naśladuj mnie. Podążaj ścieżką, która prowadzi do wiecznego szczęścia. radości i życia wiecznego w Królestwie naszego Ojca Niebieskiego. W imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Odkupiciela. Amen.
Thank you, Elder Hales.
Dziękuję, starszy Hales. Kochamy Ciebie. Pan objawił prorokowi Józefowi Smithowi wzniosłe doktryny dotyczące świętego obrzędu chrztu. Wiedza ta została przekazana w czasach, kiedy inne kościoły chrześcijańskie nauczały, że śmierć nieodwracalnie i na wieczność określa przeznaczenie duszy. Nauczały, że osoby, które zostały ochrzczone, są nagradzane bezkresną radością, a wszystkie pozostałe doświadczają wiecznej męki bez nadziei odkupienia. Otrzymane od Pana objawienie głosi, że dzięki odpowiedniemu upoważnieniu kapłaństwa chrzest może być dokonywany w zastępstwie za osoby zmarłe, co zachowuje sprawiedliwość słowa Pana, które mówi, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Chrzest dokonywany w zastępstwie osoby zmarłej może miłosiernie zapewnić ten niezbędny obrzęd wszystkim godnym zmarłym, którzy nie otrzymali go za życia. Ta chwalebna doktryna jest kolejnym świadectwem wszechogarniającej istoty zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Umożliwił On zbawienie każdej duszy skorej do pokuty. Jego zadośćuczynienie pokonało śmierć, a On sam pozwala godnym zmarłym zastępczo otrzymać wszystkie obrzędy zbawienia. W liście napisanym ponad 150 lat temu Joseph Smith obwieścił: święci mają przywilej przyjęcia chrztu za swoich bliskich, którzy zmarli, którzy przyjęli Ewangelię w duchu, dzięki tym, którzy zostali upoważnieni do głoszenia jej im. Ci święci, którzy zaniedbują wypełnienie tego obowiązku względem swoich zmarłych bliskich, czynią to za cenę własnego zbawienia. Prorok Eliasz przekazał klucze pracy zastępczej Józefowi Smithowi w świątyni w Kirtland, aby wypełnić obietnicę Pana, która głosi, że zasadzi on w sercach dzieci obietnice uczynione ojcom, i serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom. Poprzez dalsze objawienie przekazane Józefowi Smithowi i kolejnym prorokom otrzymaliśmy zrozumienie i upoważnienie do wykonywania pracy świątynnej oraz prowadzenia badań nad historią rodziny, która ją wspiera. Każdy prorok od czasów Józefa Smitha podkreślał naglącą potrzebę zapewnienia wszystkich obrzędów nam samym oraz naszym zmarłym przodkom. Praca świątynna i praca nad historią rodziny to jedno zadanie podzielone na dwie części. Łączą się one ze sobą podobnie jak obrzędy chrztu i nadania daru Ducha Świętego. Niektórzy członkowie nie są w stanie wykonać obu części tej pracy ze względu na ograniczenia zdrowotne lub odległość dzielącą ich od świątyni. Prezydent Howard Hunter nauczał: musimy wykonać kapłańską pracę obrzędów świątynnych niezbędną dla naszego własnego zbawienia, a następnie musimy wykonać niezbędną pracę za tych, którzy nie mieli możliwości przyjęcia Ewangelii w tym życiu. Wykonanie pracy w zastępstwie za zmarłych składa się z dwóch części. Część pierwsza to ustalenie, kim byli nasi przodkowie poprzez badanie historii rodziny. Druga część to wykonanie obrzędów świątynnych, aby zapewnić im te same możliwości, które dane są żywym. Niektórzy członkowie Kościoła mają jednak ograniczony dostęp do świątyni. Starają się robić wszystko, co w ich mocy. Badają historię swojej rodziny, a obrzędy świątynne wykonują za nich inni ludzie. i vice versa. Istnieją członkowie, którzy angażują się w pracę świątynną, ale nie badają historii swojej własnej rodziny. Mimo że pełną boską służbę, pomagając innym, tracą błogosławieństwo, nie szukając swoich własnych bliskich zmarłych, tak jak zostało to w boski sposób nakazane przez proroków w dniach ostatnich. Przekonałem się, że osoby, które prowadzą badanie nad historią rodziny, a następnie dokonują obrzędów świątynnych za tych, których imiona sami znaleźli, zaznają dodatkowej radości płynącej z otrzymania pełni tego błogosławieństwa. Ojciec w niebie pragnie, aby każdy z nas otrzymał obie połowy błogosławieństwa tej kluczowej pracy zastępczej. Poprowadził on innych ludzi, aby pokazali nam, jak się do niej przygotować. Roszczenie sobie prawa do tych błogosławieństw zależy od was i ode mnie. Wszelka praca, jaką wykonacie w świątyni, to dobrze spędzony czas, ale przyjmowanie obrzędów w imieniu własnych przodków uczyni czas spędzony w świątyni świętszym i umożliwi otrzymanie wspanialszych błogosławieństw. Rada prezydenta Kościoła oświadczyła: naszym szczególnym obowiązkiem jest odnalezienie zidentyfikowanie naszych własnych przodków. Czy wy, młodzi ludzie, pragniecie znaleźć pewny sposób na eliminację wpływu przeciwnika z waszego życia? Zagłębcie się w poszukiwania własnych przodków. Przygotujcie ich imiona i nazwiska na otrzymanie świętych obrzędów zastępczych dostępnych w świątyni. A następnie udajcie się do świątyni, aby w ich zastępstwie przyjąć obrzędy chrztu oraz nadania daru Ducha Świętego. Gdy dorośniecie, będziecie mogli również uczestniczyć w otrzymaniu innych obrzędów. Nie wyobrażam sobie lepszej obrony przed wpływem przeciwnika w waszym życiu. W rosyjskiej misji Rostow zachęcano młodzież, aby każda osoba zindeksowała 2000 imion i nazwisk, a następnie aby przygotowała do obrzędów świątynnych przynajmniej jedno imię i nazwisko osoby z własnej rodziny. Ci, którym udało się osiągnąć ten cel, zostali zaproszeni na długą wyprawę autobusem do nowej świątyni Kijów na Ukrainie. Jeden z młodych mężczyzn podzielił się swoim doświadczeniem. Dużo czasu spędzałem na grach komputerowych. Kiedy zacząłem indeksowanie, nie miałem już czasu na gry. Na początku pomyślałem sobie: oj nie, jak to? Kiedy projekt dobiegł końca, straciłem nawet ochotę na granie. Praca genealogiczna to coś, co możemy robić tutaj na ziemi, a pozostanie w niebie. Wielu wiernych świętych zbadało już rodowody swych rodzin i korzystając z operacji rezerwacji w programie Family Search przygotowuje obrzędy dla członków własnej rodziny, aby mogli sami otrzymać je w ich imieniu. Powodem rezerwowania nazwisk jest uniemożliwienie poszczególnym osobom dokonania obrzędów za własnych przodków i ich linie poboczne oraz zapewnienie wystarczającej ilości czasu na ich wykonanie. W chwili obecnej zarezerwowanych jest 12 milionów nazwisk oraz miliony odpowiednich obrzędów. Wiele nazwisk jest zarezerwowana od wielu lat. Przodkowie, którzy zostali już odnalezieni, z pewnością niecierpliwią się i bardzo się cieszą, kiedy ich nazwiska zostają przekazane do wykonania za nich obrzędów. Mogą jednak nie być zbyt zadowoleni, ponieważ muszą nadal czekać na wykonanie swoich obrzędów. Zachęcam wszystkich z was, którzy macie zarezerwowaną znaczną liczbę nazwisk, byście podzielili się nimi z członkami swojej dalszej rodziny lub okręgu i palika, aby pomogli wam w wykonaniu tej pracy. Możecie uczynić to, rozdając karty świątynne członkom okręgu i palika, którzy chcą pomóc, lub korzystając z komputerowego systemu Family Search, wówczas nazwiska zostaną przekazane bezpośrednio do świątyni. Z tej opcji Cindy Blevins Casper w Wyoming korzysta od lat. Siostra Blevins została ochrzczona jako nastolatka i jest jedyną osobą w swojej rodzinie, która przystąpiła do kościoła. Wykonała już znaczną część pracy genealogicznej, ale nazwisk jest tak dużo, że sama wraz ze swą najbliższą rodziną nie jest w stanie zrobić tylu obrzędów. Siostra Blevins przekazuje więc nazwiska do świątyni, która, jak mówi, wykonuje za nią pracę w ciągu kilku tygodni, zwykle jednej ze świątyń znajdujących się blisko jej domu. Mówi, że cieszy się na myśl, że wśród osób, które pomagają jej wykonać pracę za jej przodków, znajduje się najprawdopodobniej przyjaciele, sąsiedzi i jej z własnego okręgu i palika. Bardzo docenia ich wkład. Moja ukochana Janine uwielbiała badać historię rodziny. Kiedy nasze dzieci były małe, często wraz z przyjaciółkami na zmianę pilnowały swoich dzieci, aby co kilka tygodni mogły mieć kilka godzin na badanie naszego drzewa genealogicznego. Kiedy nasza najmłodsza pociecha wyfrunęła z domu, Janine zapisała w swoim pamiętniku: właśnie podjęłam decyzję i mam ochotę wstać i wykrzyczeć ją na głos. Zmieniłam dawną sypialnię Mike na pracownię genealogiczną. Dobrze nadaje się na organizowanie rejestrów i jako miejsce do pracy. Moje życie skupi się teraz na niezbędnych badaniach nad historią rodziny i na przekazywaniu nazwisk do świątyni. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła zacząć. A oto inny wpis z pamiętnika. Doświadczyłam osobistego cudu w biurze historii rodziny Mela Olsena, który przekazał mi wydruk całego drzewa genealogicznego moich odnalezionych przodków, zaczerpnięty z aktualizacji rejestrów komputerowych programu Ancestor File, przesyłanych do stworzenia Stowarzyszenia Genealogicznego. Większość z nich pochodziła z rejestrów programu czterech pokoleń. Do pracy nad tym programem Kościół zachęca od wielu lat. Wcześniej przytłaczała mnie myśl o olbrzymim zadaniu, które było zgromadzenie z organizacji rodzinnych wszystkich rejestrów, badań moich przodków i wprowadzenie ich do komputera, by mogły być udostępnione w pierwszej wersji elektronicznej programu Ancestral File. Teraz wszystkie pięknie widniały na wydruku leżącym przede mną na biurku, zorganizowane i wydrukowane na drukarce laserowej. Byłam tak podekscytowana i oniemiała, że po prostu usiadłam w osłupieniu, a potem się rozpłakałam ze szczęścia. Dla osoby, która od 30 lat zawzięcie i pieczołowicie prowadzi badania, komputeryzacja tych wszystkich rejestrów jest doprawdy bardzo ekscytująca. I kiedy pomyślę o setkach tysięcy osób, które już teraz i w niedalekiej przyszłości będą wprowadzać w programy komputerowe olbrzymie części danych ze spisów powszechnych i prywatnych dysków genealogicznych, bardzo mnie to cieszy. Zaprawdę jest to dzieło Pana i On nim kieruje. Kocham Cię, Janine. Zasmakowałem wystarczająco wiele owoców tej wzniosłej pracy, aby wiedzieć, że klucze, które Eliasz przywrócił Józefowi Smithowi, pozwalają wziąć serca każdego z nas i łączyć nas z tymi z naszych przodków, którzy czekają na naszą pomoc. Dzięki naszym wysiłkom w świętych świątyniach tutaj na ziemi, w których używamy upoważnienia danego nam przez Zbawiciela, nasi przodkowie otrzymują zbawienne obrzędy, które pozwalają im cieszyć się wiecznym szczęściem. W przeszłości, zmotywowane głębokim przekonaniem o świętości tego dzieła. Poszczególne osoby mężnie stawiały czoła wyzwaniu, które przypominało nieco żniwa całego zboża w stanie Nebraska, dokonywane ręcznie w pojedynkę. Obecnie w pracy tej pomagają potężne kombajny. Wspólnie jesteśmy w stanie i uda nam się wykonać wymagane zadanie. Świadczę, że duch Eliasza dotyka serc wielu dzieci naszego Ojca na całym świecie, przyspieszając tym samym bezprecedensowym tempie pracy za zmarłych. Ale co z wami? Czy modliliście się na temat pracy za waszych własnych przodków? Odstawiacie na bok to, co tak naprawdę nie ma znaczenia w życiu? Zdecydujcie, że dokonacie czegoś, co będzie miało wieczne konsekwencje. Być może otrzymaliście natchnienie, żeby szukać swych przodków, ale nie czujecie się pewnie w roli genealoga. Czy rozumiecie, że wcale nie musicie być nim? Wszystko zaczyna się od miłości i szczerego pragnienia pomocy tym po drugiej stronie zasłony, którzy sami nie mogą sobie pomóc. Rozejrzyjcie się wokół. W waszym otoczeniu na pewno będzie ktoś, kto może wam pomóc odnieść sukces. To dzieło, to praca duchowa, monumentalny wysiłek, który wymaga współpracy po obu stronach zasłony, a pomocy udziela się w obu kierunkach. Gdziekolwiek mieszkacie na świecie, w duchu modlitwy, wiary, determinacji, pilności i niewielkiego poświęcenia, możecie mieć w nią potężny wkład. Zacznijcie teraz. Obiecuję wam, że Pan pomoże wam znaleźć na to sposób i sprawi, że poczujecie się cudownie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
This past summer, a brief article I had written appeared in the Ensign. My son emailed me saying, "Dad, maybe you can have an article coming out."
Latem tego roku w czasopiśmie Ensign ukazał się mój krótki artykuł. Mój syn napisał do mnie: "Tato, może powiesz nam, kiedy ukaże się twój artykuł?" Odpisałem: "Chcę sprawdzić, czy czytacie czasopisma kościelne." Odpisał mi, że jego 10-letnia córka zdała ten egzamin. Odebrała Ensign ze skrzynki pocztowej, wróciła do domu i zaczęła czytać. Potem przyszła do naszego pokoju i pokazała nam twój artykuł. Moja wnuczka przeczytała Ensign, bo chciała się czegoś dowiedzieć. Sama podjęła taką decyzję, korzystając z prawa wolnego wyboru. Rada Prezydenta Kościoła zatwierdziła ostatnio nowe materiały do nauki dla młodzieży, które mają wspierać wrodzone pragnienie młodzieży, by uczyć się i dzielić Ewangelią oraz żyć w zgodzie z nią. Te nowe materiały są już dostępne. W styczniu będą już używane podczas lekcji. Wolna wola ucznia była dla nauczającego Zbawiciela rzeczą najważniejszą. On wskazywał nam nie tylko czego uczyć, ale jak to zrobić. Skupiał się na potrzebach ucznia. Pomagał każdemu indywidualnie odkryć prawdę. Zawsze słuchał pytań. Te nowe materiały do nauczania pomogą nam wszystkim w naszych domach czy klasach uczyć się i nauczać tak, jak robił to Zbawiciel. Postępując zgodnie z nimi, odpowiemy na jego wezwanie: przyjdź i naśladuj mnie. Tak jak nauczał przed chwilą starszy Hales. Gdy te materiały powstały, widziałem, jak przywódcy i nauczyciele w organizacjach pomocniczych i seminarium konsultowali się z rodzicami uczniów, by trafić w potrzeby młodzieży. Widzę, jak młode kobiety w swoich klasach, młodzi mężczyźni w chorach kapłaństwa Arona i młodzież w szkole niedzielnym uczą się, korzystając z wolnej woli i podejmują własne decyzje. Pewna młoda nauczycielka szkoły niedzielnej zastanawiała się nad tym, jak pomóc dwóm autystycznym młodym mężczyznom korzystać z prawa wolnej woli i działać zgodnie z własnym wyborem. Gdy poprosiła uczniów, by podzielili się z innymi tym, czego się właśnie nauczyli, obawiała się, że oni tego nie uczynią. Ale tak się nie stało. Jeden z nich wstał, by
przekazać innym to, czego się nauczył i poprosił swojego autystycznego kolegę, by mu pomógł. Gdy pierwszy z nich zaczął z trudem mówić, drugi stał obok niego i szeptał mu coś do ucha, by ten pierwszy czuł się pewnie. Tamtego dnia obaj byli nauczycielami. Uczyli tego, czego nauczał Zbawiciel, ale też tego, w jaki sposób uczył. Gdy on nauczał, okazywał miłość ludziom, których uczył. Podobnie zachował się jeden z tych chłopców względem swojego przyjaciela. Kiedy na sposób Chrystusa uczymy się i nauczamy Jego słowa, przyjmujemy Jego zaproszenie, przyjdź i naśladuj mnie. Naśladujemy Go krok po kroku. Z każdym takim krokiem zbliżamy się do Zbawiciela, ulegamy przemianie. Pan wiedział, że duchowy wzrost nie jest jednorazowym wydarzeniem, jest to proces. Ilekroć przyjmujemy zaproszenie Pana i idziemy za Nim, wędrujemy ścieżką prowadzącą do pełnego nawrócenia. Celem całego nauczania i uczenia się Ewangelii jest nawrócenie. Nie jest to wydarzenie jednorazowe, oznacza ono trwające całe życie dążenie do tego, by stać się bardziej podobnymi do Zbawiciela. Starszy Dallin Oaks przypomniał nam, że nie wystarczy wiedzieć. Nawrócenie wymaga od nas działania i przemiany. A zatem nauka, która ma na celu nawrócenie, jest ciągłym procesem zdobywania wiedzy, działania i stawania się kimś. W podobny sposób nauczanie, które ma na celu nawrócenie uczniów, wymaga kluczowych doktryn, zachęty do działania i obiecanych błogosławieństw. Gdy uczymy prawdziwej doktryny, pomagamy uczniom zdobyć wiedzę. Gdy zachęcamy innych do działania, pomagamy im żyć w zgodzie z doktryną. A gdy spływają błogosławieństwa obiecane przez Pana, ulegamy przemianie. Możemy stać się nowymi istotami, jak Alma. Nowe materiały szkoleniowe dla młodzieży mają jeden główny cel – pomóc młodym ludziom nawrócić się do Ewangelii Jezusa Chrystusa. Widziałem niedawno, jak młody mężczyzna w klasie szkoły niedzielnej dla młodzieży odkrywa prawdę. Gdy spostrzegłem, że miał problem w związku z zadośćuczynieniem w jego własnym życiu, zapytałem go, czy kiedykolwiek spotkał się z czyimś przebaczeniem. Odparł: tak, wtedy, gdy złamałem nos jednemu gościowi w czasie gry w piłkę. Tego nie spodziewałem się, że powie. Czułem się z tym źle. Kombinowałem, co mogę zrobić, żeby poczuł się lepiej. Poszedłem do jego domu i poprosiłem, żeby mi przebaczył, ale wiedziałem, że muszę zrobić coś więcej, więc pomodliłem się i poczułem, że Ojciec Niebieski także mi przebaczył. Zadośćuczynienie oznacza dla mnie właśnie to. Gdy mówił o tym doświadczeniu przed całą klasą, przeczytał fragment z Ewangelii Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, po czym złożył świadectwo o mocy zadośćuczynienia. Doktryna zadośćuczynienia nie była dla niego od tej pory abstrakcyjną ideą. Stała się częścią jego życia, bo sam zadał pewne pytanie, a następnie skorzystał z prawa wyboru i zaczął działać. Ten młody człowiek uczynił wtedy krok na drodze swojego nawrócenia, podobnie jak reszta jego klasy. Studiując Pisma Święte, ci ludzie skupiali się na pewnej kluczowej doktrynie. Zastosowali owe święte słowa w swoim życiu, a potem świadczyli o błogosławieństwach, które spłynęły na nich dzięki życiu zgodnie z tą doktryną. Gdy uczymy Ewangelii Jezusa Chrystusa, koncentrujemy się na Pismach Świętych i słowach współczesnych proroków. Korzystamy ze świętych tekstów, by umacniać wiarę, budować świadectwo i pomagać każdemu w coraz pełniejszym nawróceniu. Nowe materiały do nauki dla młodzieży pomogą wszystkim ich użytkownikom zrozumieć Słowa Boże i żyć w zgodzie z Nim. Podczas nauczania świętych na Kostaryce pokazałem egzemplarz podręcznika Nauczanie nie ma większego powołania i zapytałem, a więc jak wielu z was ma ten podręcznik? Prawie każdy podniósł rękę. Powiedziałem z uśmiechem, i założę się, że czytacie go każdego dnia. Ku mojemu zaskoczeniu jedna siostra z pierwszego rzędu podniosła rękę, co oznaczało, że czyta tę książkę codziennie. Poprosiłem, by weszła na podium i powiedziałem coś na ten temat. Powiedziała, co rano czytam Księgę Mormona, potem czytam jakiś fragment z przewodnika, nauczanie nie ma większego powołania, dzięki czemu mogę najskuteczniej uczyć moje dzieci tego, czego się właśnie sama nauczyłam. Jeśli chodzi o Słowo Pana, chciała się Go uczyć i nauczać Go na sposób pański. Studiowała więc Pisma Święte, a potem dowiadywała się, jak nauczać słów Pana, by pomóc własnym dzieciom w procesie pełnego nawrócenia się. Jej sposób uczenia się Ewangelii i nauczania jej nie został ustalony od razu. Podjęła decyzję pewnego działania. I im bardziej robiła to, co powiedziała, że jest słuszne, tym bardziej Pan wzmacnia ją w podążaniu tą ścieżką. Zdarza się, że droga nawrócenia jest długa i niełatwa. Mój szwagier nie był zbyt aktywny w kościele przez 50 lat. Dopiero gdy skończył 60 lat, zaczął skłaniać się ku wyzwaniu Zbawiciela do powrotu. Wiele osób pomogło mu na tej ścieżce. Jeden nauczyciel domowy przez 22 lata co miesiąc wysyłał mu kartkę pocztową. Ale to on musiał zdobywać i zdecydować, że chce wrócić. Musiał zrobić to, co dobre. Musiał zrobić to dobrowolnie. Musiał zrobić pierwszy krok, potem drugi. Teraz on i jego żona są zapieczętowani w świątyni, a on służy w Radzie Biskupiej. Niedawno pokazaliśmy mu film przeznaczony dla przywódców kościelnych i nauczycieli, dotyczącego tego, jak wprowadzać nowe materiały do nauczania. Po obejrzeniu tego filmu mój szwagier odchylił się na krześle i powiedział, gdybym miał to, kiedy byłem młody, być może nie oddaliłbym się tak od kościoła. Kilka tygodni temu spotkałem młodego człowieka, który zmagał się z pewnymi problemami. Zapytałem, czy jest członkiem kościoła. Odparł, że jest agnostykiem, ale wcześniej sympatyzował z kościołem. Gdy powiedziałem mu o moim powołaniu związanym ze szkołą niedzielną i o tym, że będę przemawiał podczas konferencji generalnej, odpowiedział, hej, jeśli przemawiasz, to obejrzy tę sesję. Mam nadzieję, że ogląda ją teraz. Wiem, że jeśli ogląda, dowiedział się czegoś nowego. To centrum konferencyjne jest wyjątkowym miejscem nauki ku nawróceniu. Gdy żyjemy według zasad wpajanych nam przez tych, których popieramy jako proroków, widzących i objawicieli, uczymy się tak, jak chce tego Zbawiciel. Robimy krok w jego kierunku. W miarę jak ta konferencja zbliża się ku końcowi, zachęcam każdego, kto mnie teraz słucha, by uczynił ten krok. Podobnie jak dawny lud Nefitów, możemy iść do swoich domów i rozważać to, co zostało tu powiedziane i prosić Ojca w imię Jezusa, abyśmy to zrozumieli. Pragniemy, by każda młoda osoba zrozumiała. Chcemy, by młodzież uczyła się, nauczała innych i każdego dnia żyła w zgodzie z zasadami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tego pragnienia Pan dla wszystkich swoich dzieci chce. Bez względu na to, czy jesteś dzieckiem, nastolatkiem, czy dorosłą osobą, zachęcam cię, przyjdź i idź za Jego przykładem. Z każdym naszym krokiem Pana doda nam sił, świadczy o tym. On pomoże nam przejść całą drogę. Gdy pojawią się przeszkody, nie zaprzestaniemy wędrówki. Nigdy nie zawrócimy, nigdy nie zejdziemy z tej drogi. Świadczę, że Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, żyją. Świadczę, że Zbawiciel nadal przywołuje nas, jak czynił to w dawnych czasach, abyśmy do Niego przyszli. Wszyscy możemy przyjąć to zaproszenie. Wszyscy możemy uczyć i nauczać Jego słowa i Jego drogi i żyć zgodnie z Jego słowem, zbliżając się do Zbawiciela krok za krokiem. Gdy będziemy tak postępować, staniemy się prawdziwie nawróconymi ludźmi. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Choir and congregation.
Chór i kongregacja razem zaśpiewają: radujcie się, Pan jest Królem. Po hymnie wysłuchamy starszych Markusa Nasza, Daniela Johnsona, Dona Clarka, 70. Później przemawiać będzie starszy David Bednar z kworum 12 apostołów.
To jest 182. Konferencja Generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Not long ago,
niedawno kilka osób z naszej rodziny wspięło się na Iwana Picchu, wysoki szczyt w pobliżu starożytnych ruin Inków Machu Picchu w górach w Peru. Widoki wprost zapierają dech w piersiach, ale podejście jest niesamowite, strome i ma wiele zdradliwych uskoków. Niestety byli śmiałkowie, którzy na tym wąskim, stromym szlaku stracili życie. Aby zapobiec podobnym tragediom, na skalnym zboczu Iwana Picchu zamontowano obecnie mocne liny zabezpieczające. Trzymaliśmy się ich podczas spinaczki, dzięki czemu bezpiecznie dotarliśmy na szczyt. Widok był imponujący. Podobnie do ścieżki na Iwana Picchu, nasza ziemska podróż to równie stroma i trudna wspinaczka, której pomyślne ukończenie wymaga pomocy Ojca w niebie. Z tego powodu ustanowił on zasady i obrzędy Ewangelii, by przywieść nas do Zbawiciela i Jego zbawczej mocy. Pierwsza z tych zasad to wiara w Pana Jezusa Chrystusa, która jest niczym liny na Iwana Picchu, silna i mocno oparta na opoce naszego Odkupiciela. Wiara pomoże nam bezpiecznie wspinać się ścieżką Ewangelii, pokonać wszystkie wyzwania, jakie niesie ze sobą życie doczesne i powrócić do majestatu obecności naszego Ojca Niebieskiego. Wszystko stanie się według wiary. Wiara jest zasadą zarówno czynu, jak i mocy. Nie oznacza ona pełnego spoznania. Jeśli więc mamy wiarę, pokładamy nadzieję w tym, czego nie widzimy, a co jest prawdą. Jest pewnością zdobytą dzięki nauce, która pobudza nas do działania. Prowadzi nas do naśladowania przykładu Zbawiciela, do modlitwy i do przestrzegania Jego przykazań, nawet w chwilach poświęcenia i prób. Wiara przywodzi nas do mocy Pana, która objawia się między innymi jako nadzieja lepszego świata, cuda, które potwierdzają wiarę oraz boska ochrona w sprawach duchowych i doczesnych. Życie Anne Rowley, kobiety, która była w czasach pionierów Kościoła, jest przykładem tego, jak wiara może wywrzeć dobry wpływ na nasze życie. Pochodząca z Anglii wdowa, siostra Rowley, zaufała wierze i odpowiedziała na wezwanie proroka, by zgromadzić się w Syjonie. Szła wraz z grupą wózków ręcznych Williego, która jesienią 1856 roku napotkała na swej drodze głębokie śniegi. Na tym etapie podróży 7 jej dzieci dosłownie głodowało. Napisała: cierpiałam patrząc na głód moich dzieci. Zapadła noc i nie mieliśmy jedzenia na wieczorny posiłek. Jak to zawsze czyniłam, poprosiłam Boga o pomoc. Padłam na kolana, myśląc o dwóch sucharach, jakie pozostały nam z przeprawy przez morze. Nie były duże, za to były tak twarde, że nie dało się ich połamać. Z pewnością nie było tego dość, aby wykarmić 8 osób. Ale 2 ryby nie były wystarczające, by wykarmić 5000 ludzi. Z Bożą pomocą, widać, nic nie jest niemożliwe. Odnalazłam suchary, włożyłam je do garnka, zalałam wodą i poprosiłam o boskie błogosławieństwo. Potem przykryłam garnek pokrywką i postawiłam na ogniu. Kiedy jakiś czas później podniosłam pokrywkę, garnek był pełen jedzenia. Uklękliśmy całą rodziną i podziękowaliśmy Bogu za Jego dobroć. Tej nocy moja rodzina najadła się do syta. Życie zgodnie z Ewangelią wymagało od Anne Rowley wielkiego osobistego poświęcenia. Potrzebowała pomocy i poprosiła o nią w modlitwie. Z powodu wiary przepełniała ją nadzieja i cudowny sposób otrzymała jedzenie dla swojej rodziny. Pan także pobłogosławił ją zdolnością o wiecznym znaczeniu, wiarą do końca. Pomimo niepewnej przyszłości, siostra Rowley nie żądała wiedzy, w jaki sposób ma nakarmić dzieci następnego dnia. Zamiast tego cierpliwie ufała Panu i z nadzieją dążyła naprzód. Tak jak wyraża to ten piękny hymn: światłem mnie wiedź, gdy w mroku tonie świat. Naprzód mnie wiedź, gdy ciemna noc i daleko do dom mam. naprzód mnie wiedź. Strzeż kroków mych, nie proszę Cię, byś dziś dał patrzeć w dal, dla krok za krokiem iść. My również możemy pokładać wiarę w Pana, wierząc i ufając, że nasz łaskawy i niezmienny Bóg pobłogosławi nas swą cudowną mocą właściwą dla naszej sytuacji. I w samym swym własnym czasie, kiedy to uczynimy, my także dostrzeżemy rękę Boga w naszym życiu. Pan nakazuje nam, abyśmy wzięli tarczę wiary, którą będziemy w stanie ugasić wszystkie ogniste strzały niegodziwych. Szatan wykorzystuje zwątpienie, strach lub grzech, by kusić nas, abyśmy utracili wiarę i ochronę, jaką on nam daje. Rozważamy po kolei owe próby wiary, abyśmy umieli rozpoznawać pokusy wroga i unikać ich unikać. Po pierwsze, brak wiary w Pana i Jego Ewangelię sprawia, że opieramy się duchowi Boga. Pan ma na zwątpienie proste lekarstwo. Jak głosił król Benjamin, wierzcie w Boga, wierzcie, że żyje, że stworzył wszystko zarówno w niebie, jak i na ziemi. Wierzcie, że ma wszelką mądrość, moc zarówno w niebie, jak i na ziemi i że człowiek nie pojmuje wszystkiego, co Pan może pojąć. Jeśli niedowiarstwo lub zwątpienie sprawiają, że chwiejecie się w swej wierze, pamiętajcie, że nawet starożytni apostołowie prosili Pana, przydaj nam wiary. Mając na uwadze, że wiara i rozum to nieodłączni towarzysze, zastanówcie się nad następującą analogią. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła samolotu. Oba są konieczne, aby latać. Jeśli z waszej perspektywy rozum zdaje się zaprzeczać wierze, pomyślcie przez chwilę o tym, jak bardzo ograniczona jest nasza perspektywa w porównaniu z perspektywą Pana. Odrzucanie wiary jest równie bezsensowne, jak odkrywanie w trakcie lotu skrzydła od samolotu. Zamiast tego pielęgnujcie tę odrobinę wiary i pozwólcie, aby nadzieja, jaką on niesie, stała się kotwicą dla waszej duszy i rozumu. Dlatego właśnie otrzymaliśmy przekazanie, aby szukać mądrości przez naukę, jak i przez wiarę. Pamiętajcie, wiara poprzedza i sprawia cuda, których nasze doświadczenie nie potrafi wytłumaczyć. Takie jak garnek pełen jedzenia przygotowany z dwóch sucharów, czy po prostu wytrwanie w wierze mimo wszelkich przeciwności. Po drugie, nasza wiara w Zbawiciela rozprasza i podważa strach. Pewnej burzliwej nocy apostoł Piotr wpatrywał się w Pana i chodził po wodzie, do chwili, kiedy odwrócił wzrok i widząc wichurę, zląkł się. Wówczas zaczął tonąć we wzburzonym morzu. Mógłby iść dalej, gdyby się nie przestraszył. Zamiast koncentrowania się na wichurze i falach naszego życia i lękania się ich, Pan zachęca: rać się mnie w każdej myśli, nie wątp i nie lękaj się. Po trzecie, grzech osłabia wpływ ducha w naszym życiu, a bez Ducha Świętego brak nam duchowej wytrzymałości, by trwać w wierze i na niej polegać. Najlepiej korzystać z wiary do tego, by nie dotykać złego daru, ani też niczego, co jest nieczyste, oraz do tego, aby być pilnym w zachowaniu wszystkich przykazań, aby nie zawiodła wasza wiara i zatriumfowali nad wami wrogowie wasi. Jeśli grzech zbrukał wasze życie, błagam was, abyście rozwijali wiarę dla nawrócenia, a Zbawiciel poprzez zadośćuczynienie oczyści was i uzdrowi wasze życie. Bracia i siostry, Pan wypełni swe obietnice i będzie was wspierał we wszystkich waszych próbach wedle waszej wiary. Uczynił tak dla Unruly i dla swoich ludzi pośród wszystkich narodów, w każdym wieku i pokoleniu, ponieważ jest On Bogiem cudów, jest niezmienny. W ten sam sposób pobłogosławi każdego z nas nadzieją, ochroną i mocą wedle naszej wiary w Niego. Stała wiara w Pana Jezusa Chrystusa będzie niczym liny na szlaku Iwana Picchu, kotwicą dla was i waszych bliskich, trzymając was przy opoce naszego Odkupiciela i Jego niezrównanej mocy zbawienia. Prezydent Monson powiedział: przyszłość jest tak jasna, jak wasza wiara. Składam świadectwo o tej natchnionej, niosącej nadzieję, prawdzie i zachęcam was wszystkich, abyście pewnie kroczyli naprzód, mając wiarę w Pana, bez powątpienia. Wiem, że Zbawiciel żyje, jest źródłem naszej wiary i wypełnia ją. Oraz nagradza tych, którzy Go szukają. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Ci z nas, którzy weszli w wody chrztu i otrzymali dar Ducha Świętego, zawarli przymierze, że pragną wziąć na siebie imię Jezusa Chrystusa, co innymi słowy oznacza, iż oświadczamy, że jesteśmy uczniami Pana. Co tydzień odnawiamy to przymierze, kiedy przyjmujemy sakrament i dajemy dowód na to, że jesteśmy uczniami poprzez sposób, w który żyjemy. Podczas niedawnych wydarzeń w Meksyku pięknie okazana została istota bycia uczniem. Na terenach północnego Meksyku, gdzie uprawia się owoce, zawitała właśnie przepiękna wiosna. Drzewa były obsypane kwiatami i wszyscy oczekiwali obfitych zbiorów. Ludzie planowali spłatę pożyczek, kupno nowego sprzętu, odmłodzenie starzejących się sadów oraz pokrycie osobistych zobowiązań, takich jak czesne na szkoły dla członków rodziny. Niektórzy planowali nawet rodzinne wakacje. W powietrzu panował ogólny optymizm. Nagle w poniedziałkowe popołudnie, pod koniec marca, rozszalała się burza i zaczął padać śnieg. Padał aż do 3 nad ranem. Kiedy chmury się rozeszły, temperatura nagle spadła. Przez całą noc i wczesne rodziny poranne ludzie robili wszystko, co się dało, aby ocalić przynajmniej część zbiorów. Wszystko jednak zawiodło. Było po prostu zbyt zimno i kwiaty całkowicie zmarzły. Tego roku nie będzie już zbiorów ani sprzedaży owoców. Wtorek zaświtał w atmosferze mdłej i przygnębiającej straty tych wszystkich wspaniałych planów, oczekiwań i marzeń, które snuto poprzedniego dnia. O tym strasznym wtorkowym poranku dowiedziałem się z e-maila, którego otrzymałem od żony Johna Hatcha, pierwszego doradcy w prezydium świątyni Chihuahua w kolonii Juarez. Cytuję z urywki tego e-maila. John wstał o 6 rano, żeby pobiec do świątyni zobaczyć, czy powinniśmy odwołać poranną sesję. Kiedy wrócił, powiedział, że parking i drogi są przejezdne, więc sesja nie została odwołana. Myśleliśmy, że może pojawią się niektórzy z pracowników, którzy nie mają sadów i że wszyscy pracownicy przyjdą na sesję. Inspirujące było obserwowanie, jak ci mężczyźni jeden po drugim przybywali do świątyni. Pojawiali się mimo bezsennej nocy i świadomości tego, że stracili swe plony. Obserwowałem ich podczas naszego spotkania przygotowawczego. Z trudem stali, starali się nie zasnąć. Mogli dojść do wniosku, że mają dobrą wymówkę, aby nie przyjść, ale przyszli. Na sesji było 38 osób. Dzisiejszego poranek bardzo podniósł nas na duchu i podziękowaliśmy Ojcu Niebieskiemu za dobrych ludzi, którzy wykonują swoje obowiązki niezależnie od okoliczności. Czułem, że dzisiaj rano panowała szczególna atmosfera. Jestem pewna, że Ojciec Niebieski raduje się, widząc, że kochamy Jego dom i że będąc w świątyni jesteśmy we właściwym miejscu w ten trudny poranek. Większość osób, które straciły swoje plony, posiadało nieco ziemi, a które jeszcze w tym sezonie można było zasiać inne rośliny, takie jak chili czy fasole. Plony te zapewniały przynajmniej trochę przypływu gotówki, który pozwoliłby na przetrwanie do przyszłorocznych zbiorów. Jednakże jeden z tych dobrych braci wraz ze swoją młodą rodziną nie posiadał dodatkowej ziemi i stanął przed perspektywą całego roku bez jakichkolwiek przychodów. Zdając sobie sprawę z jego straszliwej sytuacji, inni członkowie tej społeczności z własnej inicjatywy i na własny koszt zorganizowali kawałek ziemi i przygotowali ją, używając własnego sprzętu oraz zdobyli dla niego sadzonki chili. Osobiście znam tych mężczyzn, o których opowiadam. Ich zachowanie w takiej sytuacji nie jest dla mnie zaskoczeniem. Ale ludzie, którzy ich nie znają, zadają sobie zapewne dwa pytania. Oba zaczynające się od słowa dlaczego. Dlaczego przyszli do świątyni, aby pełnić obowiązki i służyć po nieprzespanej nocy, zdając sobie sprawę, że właśnie stracili większość swoich całorocznych przychodów? Dlaczego użyli i tak już ograniczonych i bardzo cennych środków, aby pomóc bliźniemu w wielkiej potrzebie, kiedy sami znaleźli się właśnie w tak straszliwych finansowych okolicznościach? Jeśli rozumiecie, co oznacza bycie uczniem Jezusa Chrystusa, poznacie odpowiedź na te dwa pytania. Zawarcie przymierza, którego celem jest stanie się uczniem Chrystusa, to początek trwającego całe życie procesu, a ścieżka ta nie jest zawsze łatwa. Kiedy pokutujemy za nasze grzechy i dążymy do czynienia tego, co On chciałby, abyśmy czynili, oraz służymy naszym bliźnim tak, jak On by im służył, niewątpliwie stajemy się bardziej podobni do Niego. Stanie się Mu podobnym i bycie jednością z Nim to nasz ostateczny cel i zadanie. A w istocie sens naszej definicji bycia prawdziwym uczniem. Zbawiciel zapytał swoich uczniów, których odwiedzał na kontynencie amerykańskim, jakimi ludźmi powinniście być? A następnie odpowiadając na własne pytanie, rzekł, zaprawdę powiadam wam, że na moje podobieństwo. Stawanie się podobnym do Zbawiciela nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w świecie, w którym żyjemy. Praktycznie każdego dnia stawiamy czoła przeszkodom i przeciwnościom. Istnieje powód, dla którego tak się dzieje i jest on jednym z głównych celów życia doczesnego. W Księdze Abrahama 3:25 czytamy, i tak ich wypróbujemy, czy wykonają wszystko, co im Pan, ich Bóg nakaże. Te testy i próby różnią się od siebie w swojej naturze i intensywności. Ale nikomu nie uda się przejść przez to życie doczesne bez doświadczenia ich. Przeważnie, kiedy mówimy o próbach, wyobrażamy sobie jako stratę plonów lub pracy, śmierć bliskiej osoby, chorobę fizyczne, umysłowe lub emocjonalne niedogodności, ubóstwo lub stratę przyjaciół. Jednakże nawet osiągnięcie pozornie godnych celów może nieść ze sobą niebezpieczeństwo nieprzydatnej dumy, kiedy bardziej dążymy do zdobycia szacunku w oczach innych niż do uzyskania prowaty niebios. Może się na to składać popularność w świecie, społeczne uznanie, sprawność fizyczna, talent artystyczny lub sportowy, dobrobyt i bogactwa. Względem tych ostatnich, niektórzy z nas mogą żywić uczucia podobne do uczuć Teviego ze skrzypka na dachu. Cytuję, jeśli pieniądze to zaraza tego świata, niechby Bóg zesłał ją na mnie i obym nigdy się z niej nie wyleczył. Koniec cytatu. Ale te ostatnie rodzaje prób mogą być nawet bardziej onieśmielające, niebezpieczne i trudniejsze do przezwyciężenia niż te pierwsze. To, jakimi uczniami jesteśmy, rozwijanie się i zostanie udowodnione nie przez rodzaj próby, którą będziemy poddani, ale przez to, jak je przetrwamy. Tak jak nauczał prezydent Aring, tak więc wielkim testem życia jest sprawdzian z tego, czy pośród sztormów życia słuchamy i przestrzegamy nakazów boskich. Testem jest nie tylko przetrwanie sztormów, ale dokonanie właściwego wyboru, gdy szaleje on wokół nas. Fiaskiem życiowym zaś jest oblanie tego testu, co równe jest niemożliwościami zasłużenia na powrót w chwale do naszego domu w niebie. Jestem dumnym dziadkiem 23 wnucząt. Ich zrozumienie wiecznych praw nigdy nie przestaje mnie zadziwiać, a mimo to są nadal bardzo mali i wrażliwi. Przygotowując się do tego przemówienia, poprosiłem każdy z moich wnucząt, aby przysłało mi bardzo krótką definicję tego, co to znaczy być uczniem czy naśladowcą Jezusa Chrystusa. Oto co przysłał mi 8-letni Benjamin. Bycie, chciałem się podzielić. Bycie uczniem Jezusa Chrystusa oznacza bycie przykładem. Oznacza bycie i przygotowanie się do bycia misjonarzem. Oznacza służbę bliźnim. oznacza czytanie Pism Świętych i modlitwę, oznacza zachowanie sabatu Dniem Świętym, oznacza słuchanie podszeptów Ducha Świętego, oznacza chodzenie do kościoła i do świątyni. Zgadzam się z Benjaminem. Wszystko, co dotyczy bycia uczniem, ma pełen związek z działaniem i stawaniem się. Kiedy przestrzegamy Jego przykazań i służymy naszym bliźnim, stajemy się lepszymi uczniami Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo i uległość Jego woli zapewnia nam towarzystwo Ducha Świętego wraz z towarzyszącemu Mu błogosławieństwami spokoju, radości i bezpieczeństwa, kiedy zawsze towarzyszą trzeciemu członkowi Boskiej Trójcy. Nie można ich uzyskać w żaden inny sposób. Ostatecznie to właśnie całkowita uległość Jego woli pozwoli nam stać się takim, jakim jest nasz Zbawiciel. Stanie się Mu podobnymi i bycie jednością z Nim to nasz ostateczny cel i zadanie, a w istocie sens samej definicji bycia prawdziwym uczniem. W świątyni kolonii Juarez oraz w otaczających ją polach zobaczyłem w praktyce, co oznacza bycie uczniem, kiedy nasi bracia i siostry w wierze potwierdzili swoje zobowiązania w stosunku do Boga i do siebie nawzajem, wybierając rozdzierające się serce przeciwieństwo. Świadczy, że kiedy będziemy przestrzegać Jego przykazań, służyć bliźnim i poddawać swoją wolę Jego woli, to zapewnimy, zaprawdę staniemy się Jego prawdziwymi uczniami. O tym świadczę w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dorastałem w Rexburgu w stanie Idaho, gdzie czułem wpływ i przykład wspaniałej rodziny, przyjaciół, nauczycieli i przywódców. W życiu każdego z nas zdarzają się specjalne doświadczenia, które dotykają naszych dusz i zmieniają wszystko na zawsze. Jedno z takich doświadczeń zdarzyło się w mojej młodości. To doświadczenie odmieniło moje życie. Kiedy byłem nastolatkiem, brat Jacobs, mój nauczyciel, poprosił nas, abyśmy zapisali na kartkach to, o czym myślimy podczas sakramentu. Wziąłem moją kartkę i zacząłem pisać. Na szczycie listy znalazł się mecz koszykówki, które wygraliśmy poprzedniego wieczoru, następnie pomeczowa randka i inne podobne sprawy. Na dalszej pozycji na pewno niepogrubionymi literami znalazło się imię Jezusa Chrystusa. Każdej niedzieli zapełniałem tę kartkę. Dla młodego posiadacza kapłaństwa Arona sakrament i spotkanie sakramentalne nabrały nowego, szerokiego i duchowego znaczenia. Z niecierpliwością czekałem na niedzielę i na możliwość przyjęcia sakramentu, gdy zrozumiałem, że zmieniam się dzięki zadośćuczynieniu Zbawiciela. Każdej niedzieli aż do teraz, gdy przyjmuję sakrament, widzę moją kartkę i przeglądam listę. Teraz na tej liście przed czymkolwiek innym znajduje się Zbawiciel ludzkości. W Nowym Testamencie czytamy historię, gdy Zbawiciel i jego apostołowie zgromadzili się w wieczorniku na uczcie paschalnej. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Podczas wizyty u nefitów Jezus również ustanowił obrzęd sakramentu. Poznałem znaczenie tych dwóch wydarzeń. Prezydent David O. McKay powiedział: czuję natchnienie, aby zaakceptować to, co Pan ustanowił jako najważniejsze spotkanie w Kościele, którym jest spotkanie sakramentalne. Jeśli właściwie przygotowujemy się do sakramentu, możemy odmienić swoje życie. Chciałbym zasugerować 5 zasad, które mogą pobłogosławić nasze życie, gdy godnie przyjmujemy sakrament. Po pierwsze, odczuwajmy wdzięczność za zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Pierwsza zasada to: sakrament nigdy nie miał dla mnie większego znaczenia aż do niedzieli, gdy zostałem ustanowiony diakonem. Tamtego popołudnia po raz pierwszy roznosiłem sakrament. Przed spotkaniem jeden z diakonów uprzedził mnie, zwrócił uwagę na brata Smitha, pewnie będzie musiał go obudzić. W końcu nadszedł mój czas, abym wziął udział w roznoszeniu sakramentu. Całkiem sprawnie przeszedłem przez 6 pierwszych rzędów. Dzieci i dorośli przyjmowali chleb bez zauważonej refleksji czy problemu. Następnie podszedłem do 7 rzędu, gdzie zawsze siedział brat Schmidt. Byłem zaskoczony. Zamiast spać, był przytomny. W przeciwieństwie do innych osób, którym służyłem, wziął on chleb w sposób, który wydał mi się pełen refleksji i czci. Kilka minut później zbliżyłem się z wodą do 7 rzędu. Tym razem było tak, jak powiedział mój przyjaciel. Brat Schmidt siedział z pochyloną głową, a jego duże niemieckie oczy były zamknięte. Wyglądał, jakby spał głęboko. Cóż mógłbym zrobić lub powiedzieć? Przez chwilę obserwowałem jego czoło, pomarszczone i zniszczone przez lata ciężkiej pracy i trudności. Przystąpił do kościoła, będąc nastolatkiem, i doświadczył wielu prześladowań w swoim małym niemieckim miasteczku. Słyszałem tę historię wiele razy podczas spotkań na świadectw. W końcu postanowiłem szturnąć go w ramię z nadzieją, że się obudzi. Kiedy to uczyniłem, jego głowa powoli się podniosła. Łzy spływały po jego policzkach, a gdy spojrzałem w jego oczy, zobaczyłem miłość i radość. Spokojnie sięgnął i wziął wodę. Mimo że miałem wtedy tylko 12 lat, wciąż wyraźnie pamiętam uczucie, którego doznałem, patrząc na tego zmęczonego, starego człowieka przyjmującego sakrament. Wiedziałem bez wątpliwości, że czuł podczas sakramentu coś, czego ja nigdy nie czułem. Postanowiłem wtedy, że chcę doświadczyć tych samych uczuć. Brat Schmidt komunikował się z niebem, a niebo komunikowało się z nim. Druga zasada to pamięć o tym, że podczas sakramentu odnawiamy nasze przymierza chrztu. Niektóre ze złożonych przez nas obietnic są zapisane w Pismach Świętych. Przystąpcie do stada Boga, bądźcie nazwani Jego ludem. Dźwigajcie jedni drugich brzemiona, płaczcie z tymi, którzy płaczą, i zawsze dawajcie świadectwo o Bogu. Przyjdźcie ze złamanym sercem i skruszonym duchem, gotowi wziąć na siebie imię Jezusa Chrystusa z postanowieniem, by służyć Mu do końca. Przestrzegać Jego przykazań i zawsze o Nim pamiętać. Modlitwy sakramentalne są przypomnieniem tych przymierzy. Gdy przyjmujemy sakrament, odnawiamy nasze zobowiązanie, aby żyć zgodnie z tymi przymierzami. Wierzę, że byłoby czymś właściwym, gdybyśmy nauczyli się modlitw sakramentalnych na pamięć i przechowywali je w naszych sercach i umysłach. To pomoże nam skupić się na odnawianiu naszych przymierzy chrztu. Niezależnie od tego, czy podczas chrztu mieliśmy 8 czy 80 lat, mam nadzieję, że nigdy nie zapomnimy tego dnia i zawartych przez nas przymierzy. Po trzecie, podczas sakramentu możemy poczuć, że nasze grzechy są nam wybaczone. Jeśli przed sakramentem poświęciliśmy czas, aby odpokutować za nasze grzechy, za spotkania sakramentalnego możemy wyjść z poczuciem czystości. Prezydent Packer powiedział, sakrament odnawia proces wybaczenia. Odbywający się co niedzielę obrzęd sakramentu jest ceremonią odnawiającą proces wybaczenia. Jeśli każdej niedzieli oczyszczacie się, wtedy we właściwym czasie, gdy umrzecie, wasz duch będzie czysty. Godne przyjmowanie sakramentu może pomóc nam poczuć się jak lud króla Beniamina, który został napełniony radością, otrzymawszy odpuszczenie grzechów i spokój sumienia. Czwarta zasada dotyczy możliwości otrzymania wskazówek dotyczących rozwiązania naszych problemów podczas spotkania sakramentalnego. Gdy byłem prezydentem misji w Boliwii, Mary Ann i ja mieliśmy okazję brać udział w seminarium dla prezydentów misji ze starszym Eiringiem. Podczas tego spotkania nauczał on, że istnieją 3 ważne sposoby przygotowania się, aby wynieść korzyść ze spotkania sakramentalnego. Powinniście przyjść z naszymi problemami pokorni, jak dzieci gotowe do nauki, z pragnieniem pomagania innym dzieciom Boga. Jeśli z pokorą przyjdziemy na spotkanie sakramentalne, możemy zostać pobłogosławieni, będąc pod wpływem natchnienia, jak rozwiązać nasze codzienne problemy. Musimy przyjść przygotowani, być gotowi do słuchania i nie rozpraszać się. W Pismach Świętych czytamy, ale to oto mówię Ci, że musisz to rozpatrzyć w umyśle, potem pytać mnie, czy jest to właściwe. A jeżeli tak, wówczas sprawię, że doznasz palącego uczucia w piersi i uczujesz, że jest to słuszne. Możemy dowiedzieć się, co powinniśmy robić, aby rozwiązać nasze problemy. Piąta zasada. Godne przyjmowanie sakramentu pomoże nam napełnić się Duchem Świętym. Po ustanowieniu sakramentu podczas swojej wizyty u nefitów Jezus oświadczył: kto spożywa ten chleb, przyjmuje do swej duszy moje ciało, a kto pije to wino, przyjmuje do swej duszy moją krew. Jego dusza będzie nasycona i nigdy nie będzie głodna ani spragniona. Obiecano im, że jeśli będą łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, zostaną napełnieni Duchem Świętym. Modlitwa sakramentalna również zawiera obietnicę, że jeśli będziemy dochowywać naszych przymierzy, zawsze będziemy mieć ze sobą Jego Ducha. Starszy Melvin Ballard powiedział: jestem świadkiem tego, że Duch towarzyszy udzielaniu sakramentu. Duch, który rozgrzewa duszę od stóp do głów. Czuję się, jak zasklepia się rany duszy, a z ramiona spada brzemię. Ukojenie i szczęście stają się udziałem duszy, która jest godna i szczerze pragnie przejść tę duchową strawę. Będziemy błogosławieni, jeśli każdego tygodnia podczas przyjmowania sakramentu będziemy czuć wdzięczność za zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Odnawiamy nasze przymierza chrztu, dostąpimy wybaczenia grzechów i otrzymamy natchnienie od Ducha Świętego. Spotkanie sakramentalne będzie zawsze wspaniałe, jeśli sakrament będzie głównym powodem naszej czci. Wyrażam moją wdzięczność za zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Wiem, że On żyje. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moje przesłanie koncentruje się na związku między otrzymaniem świadectwa, że Jezus jest Chrystusem, a nawróceniem się do Niego i Jego Ewangelii. Zazwyczaj traktujemy kwestie świadectwa i nawrócenia jako oddzielne i autonomiczne, jednak dzięki rozważaniu obu tych ważkich tematów zyskujemy cenną perspektywę i głębszą duchową pewność. Modlę się, aby Duch Święty nas nauczał i pogłębił nasze zrozumienie. Wiele na temat świadectwa i nawrócenia możemy się nauczyć na przykładzie służby apostoła Piotra. Kiedy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zadał swym uczniom to przejmujące pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr śmiało odpowiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Jak wynika z odpowiedzi Piotra oraz pouczenie Zbawiciela, świadectwo to osobista wiedza o duchowej prawdzie, zdobyta dzięki objawieniu. Świadectwo to dar od Boga, dostępny dla wszystkich Jego dzieci. Ktoś, kto szczerze poszukuje prawdy, może otrzymać świadectwo. Jeśli wierząc nawet w małym stopniu w Jezusa Chrystusa, wykorzystując tę niezbędną odrobinę wiary, wypróbować moc Słowa Bożego, aby poddać się wpływowi Ducha Świętego i przebudzić się dla Boga. Świadectwo niesie ze sobą większą osobistą odpowiedzialność oraz jest źródłem czucia celu i pewności i radości. Poszukiwanie i zdobywanie świadectwa o duchowej prawdzie wymaga proszenia, poszukiwania i kołatania. Ze szczerym sercem, prawdziwym zamiarem i wiarą Zbawiciela. Podstawowymi elementami świadectwa są wiedza, że Ojciec w niebie żyje i kocha nas, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem oraz że pełnia Ewangelii została przywrócona na ziemię w ostatnich dniach. Zbawiciel nauczał swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy, powiedział wówczas do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustawała twoja wiara, a ty, gdy się kiedy nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Interesujące jest to, że ten wielki apostoł rozmawiał z Panem, chodził razem z Nim, był świadkiem wielu cudów i miał silne świadectwo o boskości Zbawiciela. A jednak nawet Piotr potrzebował od Jezusa dodatkowych nauk na temat nawrócenia i uświadamiającej mocy Ducha Świętego oraz swego zobowiązania do wiernej służby. Sednem Ewangelii Jezusa Chrystusa jest wywołanie fundamentalnej i trwałej zmiany w naszej naturze, która jest możliwa dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Prawdziwe nawrócenie prowadzi do zmiany przekonań serca i życia, tak aby przyjąć wolę Boga i się do niej dostosować. Oraz wiąże się ze świadomym przyjęciem zobowiązania, by stać się Jego uczniem. Nawrócenie to powiększenie, pogłębienie i poszerzenie fundamentalnej podstawy, jaką jest świadectwo. Jest ono wynikiem objawienia od Boga, któremu towarzyszą osobista pokuta, posłuszeństwo i wytrwałość. Szczery poszukiwacz prawdy może się nawrócić, gdy doświadczy wielkiej przemiany serca i duchowo narodzi się Bogu. Okazując poszanowanie dla obrzędów i przymierzy zbawienia i wyniesienia, dążąc naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa i trwając z wiarą do końca, stajemy się nowymi stworzeniami w Chrystusie. Nawrócenie, oddanie siebie Bogu, swojej miłości i lojalności w wierze z wdzięcznością za dar świadectwa. Księga Mormona pełna jest inspirujących historii nawrócenia. Amaleki, potomek Jakuba, ogłosił: pragnę, abyście przystąpili do Chrystusa, który jest świętym Bogiem Izraela, i uczestniczyli w Jego zbawieniu i mocy Jego odkupienia. Przystąpcie do Niego, złóżcie Mu w ofierze całą swoją duszę. Zdobycie mocą Ducha Świętego wiedzy, że Jezus jest Chrystusem, to rzecz wielkiej wagi, to konieczność. Jednakże przyjście do Niego w szczerości i oddanie Mu w ofierze całej swojej duszy wymaga o wiele więcej niż samej wiedzy. Nawrócenie wymaga całego naszego serca, całej naszej mocy, umysłu i siły. Lud króla Benjamina przyjął jego nauki, wnosząc okrzyki: wierzymy we wszystko, co nam powiedziałeś i wiemy, że jest to na pewno prawdą, gdyż Duch Pana Wszechmogącego uczynił w naszych sercach wielką przemianę, że nie mamy więcej pragnienia czynienia zła, lecz pragnienie czynienia zawsze dobra. Przyjęcie usłyszanych słów, zdobycie świadectwa o ich prawdziwości oraz pokładanie wiary w Chrystusie przyniosło wielką przemianę serca i niezachwianą determinację, by się doskonalić i stawać lepszymi. Nawróconych Lamanitów w księdze Helamana opisano następująco. Postępują rozważnie przed Bogiem, przestrzegają Jego przekazań, przypisów i wyroków. Starają się gorliwie zaznajomić resztę swych braci z prawdą. Jak pokazują te przykłady, podstawowymi cechami charakteryzującymi nawrócenie są doświadczenie wielkiej przemiany serca, pragnienie czynienia dobra, podążanie naprzód ścieżką obowiązku, rozważne postępowanie przed Bogiem, zachowywanie przykazań i służba z niezłomną gorliwością. Oczywiste jest, że te wierne dusze stały się ogromnie oddane Panu i Jego naukom. W większości przypadków nawrócenie się to stały proces, a nie jednorodne wydarzenie będące skutkiem jakiegoś pełnego mocy czy traumatycznego przeżycia. Wiersz za wierszem, przykazanie po przykazaniu, stopniowo i niemal niezauważalnie, nasze motywy, nasze myśli, nasze słowa i uczynki stają się zgodne z wolą Boga. Nawrócenie do Pana wymaga zarówno wytrwałości, jak i cierpliwości. Lamanita Samuel określił 5 podstawowych elementów w procesie stawania się nawróconym do Pana. Pierwsze, wiara w nauki i proroctwa świętych proroków. Jak zostały one zapisane w Pismach Świętych? 2. Pokładanie wiary w Pana Jezusa Chrystusa. 3. Pokuta. 4. Doświadczenie wielkiej przemiany serca. Oraz po piąte, stawanie się mocnym i wytrwałym w wierze. To jest wzorzec, który prowadzi do nawrócenia. Świadectwo jest początkiem i warunkiem stałego nawrócenia. to punkt wyjścia, a nie cel ostateczny. Silne świadectwo jest fundamentem, na które opiera się nawrócenie. Samo świadectwo nie jest i nie będzie wystarczające, by ochronić nas podczas burzy i ciemności zła, która otacza nas w dniach ostatnich. Jest ona ważna, jest ono ważne, nie niezbędne, lecz nie wystarczy, by zapewnić nam potrzebną duchową siłę i obronę. Niektórzy członkowie Kościoła, którzy mieli świadectwo, osłabli i odeszli. Ich duchowa wiedza i zaangażowanie okazały się zbyt małe, by sprostać wyzwaniom, jakie przed nimi stanęły. Ważną naukę w związku z między świadectwem i nawróceniem znajdziemy w pracy misjonarskiej synów Mosjasza. Ci, którzy uwierzyli, to jest poznali prawdę wskutek nauczania ich przez Amona i jego braci. Według ducha objawienia i proroctwa oraz dzięki mocy Bożej dokonującej przez nich cudów, jak Pan żyje, ci Lamanici, którzy dali wiarę ich słowom i nawrócili się do Pana, nigdy już od Niego nie odstąpili. Stali się sprawiedliwym ludem, odłożyli broń swego buntu i nie występowali więcej przeciwko Bogu. Oto ci, którzy nawrócili się do Pana. Te wersety opisują dwa główne elementy. Pierwszy, poznanie prawdy, które może interpretować jako świadectwo. Oraz drugi, nawrócenie do Pana, przez które ja rozumiem nawrócenie do Zbawiciela i Jego Ewangelii. W ten oto sposób potężne połączenie świadectwa i nawrócenia do Pana doprowadziło do powstania niezłomnej siły i zapewniło duchową ochronę. Oni nigdy nie odstąpili i odłożyli broni swego buntu. Nie występowali więcej przeciwko Bogu. Odłożenie tak cenionej broni buntu jak egoizm, pycha czy nieposłuszeństwo wymaga czegoś więcej niż sama wiara i wiedza. Determinacja, pokora, pokuta i gotowość poddania swej woli poprzedzają złożenie broni naszego buntu. Czy wy i ja nadal posiadamy broń buntu, która powstrzymuje nas od nawrócenia się do Pana? Jeśli tak jest, musimy niezwłocznie odpokutować. Zwróćcie uwagę, że Lamanici nie nawrócili się do misjonarzy, którzy ich nauczali, ani do wspaniałych programów Kościoła. Nie nawrócili się do osobowości swoich przywódców, do zachowania dziedzictwa kulturowego czy do tradycji swoich ojców. Oni nawrócili się do Pana, do Niego jako Zbawiciela, do Jego boskości i doktryny i nigdy nie odstąpili. Świadectwo to duchowe poznanie prawdy zdobyte mocą Boga, Ducha Świętego. Postępujące nawrócenie to stałe odnowienie objawionej prawdy, którą otrzymaliśmy z ochotnym sercem i z właściwych pobudek. Wiedza, że Ewangelia jest prawdą, to sedno świadectwa. Stała wierność Ewangelii to sedno nawrócenia. Powinniśmy wiedzieć, że Ewangelia jest prawdą i być jej prawdziwie oddani. Chciałbym teraz wykorzystać jedną z wielu możliwych interpretacji przypowieści o 10 pannach, aby podkreślić związek między świadectwem a nawróceniem. 10 panien, z których 5 było mądrych, a 5 głupich, zabrało swoje lampy i wyszło na spotkanie oblubieńca. Przyjmijmy proszę, że lampy wniesione przez panny to lampy świadectwa. Panny głupie wzięły ze sobą lampy świadectwa, lecz nie zabrały oliwy. Przyjmijmy, że ta oliwa to oliwa nawrócenia. Mądre zaś zabrały oliwę nawrócenia w naczyniach wraz z lampami świadectwa swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zrzemnęły się i wszystkie zasnęły. Wtedy o północy powstał krzyk, oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swe lampy, świadectwa. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyćcie nam trochę waszej oliwy, to jest oliwy nawrócenia, gdyż nasze lampy, świadectwa, są słabe i gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłyby się nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Czy tych pięć panien było samolubnych i nie chciało się dzielić, czy też prowadziło, rozumiało, że oliwa nawrócenia nie da się pożyczyć? Czy duchowa siła wynikająca z trwałego posłuszeństwa przekazaniom to coś, co może przekazać drugiej osobie? Czy wiedza zdobyta poprzez pilne studiowanie i rozważanie Pism Świętych może przekazać komuś, kto jej potrzebuje? Czy pokój, jaki Ewangelia przynosi wiernym świętych w dniach ostatnich, można przynieść na osobę, która przeżywa trudności lub zmaga się z wyzwaniami? Oczywista odpowiedź na to wszystko jest nie. Jak właściwie wytłumaczyć te mądre panny, które z nas musi kupić? Każdy z nas musi kupić dla siebie. Te natchnione kobiety nie opisywały tu żadnej transakcji handlowej. Podkreślały raczej naszą osobistą odpowiedzialność za to, by utrzymać płomień w naszych lampach świadectwa i za to, by zdobyć wystarczającą ilość oliwy nawrócenia. Tę cenną oliwę gromadzi się kropla po kropli, słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu, cierpliwie i wytrwale. Nie ma tu żadnych skrótów. Nic nie da się przygotować w ostatniej chwili. Przeto bądźcie wierni, modląc się stale, mając wasze lampy przecięte i świecące i mając ze sobą oliwę, abyście byli gotowi, gdy przyjdzie oblubieniec. Obiecuję, że kiedy przyjdziemy do poznania prawdy i nawrócimy się do Pana, pozostaniemy pewni i niezachwiani i nigdy nie odstąpimy. Z ochotą odłożymy na bok naszą broń buntu. Będziemy błogosławieni jasnym blaskiem lamp naszego świadectwa i bogatym zapasem oliwy nawrócenia. Kiedy zaś każdy z nas będzie się coraz bardziej nawracał, będziemy wzmacniać nasze rodziny i znajomych. Pełnią Ewangelii została przywrócona ziemię i świadczę o tym w imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Kończąc konferencję, przekazuję szczere wyrazy uznania dla wszystkich, którzy pilnie pracowali nad przygotowaniem tej uroczystości. Dziękujemy tym, którzy przemawiali i tym, którzy zapewnili natchnioną muzykę. Teraz będziemy mieli przywilej wysłuchać naszego umiłowanego proroka, prezydenta Thomasa Monsona. Po jego uwagach chór zakończy tę konferencję śpiewając hymn Boże Ojcze, nie opuszczaj nas. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy Larry Gibbons, który wczoraj został odwołany ze służby jako 70. Wówczas zakończymy tę konferencję.
Moi bracia i siostry, oto nadszedł koniec kolejnej natchnionej konferencji generalnej. Moja dusza otrzymała duchową strawę i została umocniona. I wiem, że wy również odczuliście szczególnego ducha, jaki panował podczas tej konferencji. Z serca pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób brały w niej udział. Pięknie nauczano nas prawdę Ewangelii i podkreślono ich wielkie znaczenie. Będziemy błogosławieni, przyjmując przesłania z ostatnich dwóch dni do naszych serc i do naszego życia. Jak zawsze, przemówienia z konferencji będą dostępne w następnych wydaniach czasopism Enzyme i Liahona. Zachęcam was, abyście jeszcze raz przeczytali i przemyśleli zawarte w nich przesłania. W swoim życiu przekonałem się, że głębsze studiowanie owych natchnionych kazań pozwala mi przynieść z nich jeszcze więcej. Nigdy wcześniej konferencja nie była tak szeroko transmitowana poprzez kontynenty i oceany do ludzi na całym świecie. Choć jesteśmy bardzo daleko od wielu z was, odczuwamy waszego ducha i przesyłamy wam wyrazy naszej miłości i naszego uznania. Wam, bracia, którzy zostali się odwołani w czasie tej konferencji, wyrażam w imieniu nas wszystkich głęboką wdzięczność za długie lata waszej oddanej służby. Niezliczona rzesza została pobłogosławiona dzięki waszemu wkładowi w pracę Pana. Bracia i siostry,
Niedawno obchodziłem swoje 85. urodziny. Jestem wdzięczny za każdy rok, jaki Pan pozwolił mi żyć. Gdy przyglądam się swojemu życiu, dziękuję Panu za ogrom błogosławieństw, jakimi mnie obdarzył. Jak wspomniałem w moim porannym przesłaniu, czuję, że Jego ręka kieruje moimi wysiłkami, kiedy szczerze staram się służyć Jemu i Wam wszystkim. Sprawowanie urzędu prezydenta Kościoła wymaga wiele wysiłku. Jestem niezwykle wdzięczny za dwóch wiernych doradców, którzy służą mu u mego boku i którzy są zawsze gotowi pomagać w pracy, która należy do Rady Prezydenta Kościoła, a czynią to z niebywałą biegłością. Wyrażam swą wdzięczność również za szlachetnych mężczyzn, którzy służą w kworum 12 apostołów. Niestrudzenie pracują na rzecz dzieła Pana wraz z członkami kworum 70, którzy służą im natchnioną pomocą. Pragnę także pochwalić Was, moi bracia i siostry na całym świecie, za wszystko, co robicie w Waszych okręgach i gminach, w Waszych palikach i dystryktach. Kiedy z chęcią wypełniacie wyznaczone Wam powołania, pomagacie budować Królestwo Boże na ziemi. Obyśmy zawsze troszczyli się o siebie nawzajem i pomagali sobie w potrzebie. Nie krytykujmy i nie sądźmy. Bądźmy tolerancyjni i zawsze naśladujmy przykład pełnej miłości dobroci Zbawiciela. Obyśmy w tym duchu z chęcią służyli sobie nawzajem. Módlmy się o natchnienie, abyśmy dostrzegali potrzeby naszych bliźnich, abyśmy mogli pójść do nich i ofiarować im pomoc. Bądźmy na co dzień dobrej myśli. Choć żyjemy w coraz mroczniejszych czasach, Pan nas kocha i czuwa nad nami. Zawsze jest przy nas, gdy postępujemy sprawiedliwie. Pomoże nam w potrzebie. W życiu napotykają nas trudności, problemy, których się nie spodziewamy i na które nigdy byśmy się świadomie nie zdecydowali. Nikt z nas nie jest od nich wolny. Celem życia doczesnego jest nauka i rozwój, abyśmy stali się bardziej podobni do naszego Ojca. A właśnie w obliczu trudności często uczymy się najwięcej, choć lekcje te są niekiedy bardzo bolesne. Nasze życie może być przepełnione radością, jeśli postępujemy zgodnie z naukami Ewangelii Jezusa Chrystusa. Pan wezwał nas: ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Jakże ogromnym szczęściem powinna nas napełniać ta wiedza. On dał nas, dla nas żył i dla nas zmarł. Zapłacił cenę za nasze grzechy. Obyśmy naśladowali Jego przykład. Okażmy Mu swoją wielką wdzięczność, przyjmując Jego ofiarę i żyjąc w taki sposób, abyśmy zasługiwali na to, by pewnego dnia powrócić i żyć razem z Nim. Jak mówiłem na poprzednich konferencjach, dziękuję Wam za Wasze modlitwy za mnie. Są mi potrzebne i czuję ich moc. My, jako przedstawiciele władz naczelnych, również pamiętamy o Was wszystkich i modlimy się, aby nasz Ojciec w niebie zesłał na Was swoje najlepsze błogosławieństwo. A teraz, moi umiłowani bracia i siostry, pożegnamy się na 6 miesięcy. Niech Bóg będzie z Wami do naszego następnego spotkania. W imię naszego Zbawiciela i Odkupiciela, samego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi niebiański Ojcze, jesteśmy do głębi wdzięczni za tą wspaniałą konferencję generalną, za te prawdy, których zostaliśmy nauczeni, i za tą muzykę, za te odczucia w naszych sercach i tą radość, którą mogliśmy odczuwać. Jesteśmy wdzięczni za przywrócenie Twojej Ewangelii i za przywrócenie Kościoła i za Twojego proroka prezydenta Monsona. Prosimy, abyś go wzmacniał i zarówno jego doradców, jak i kworum 12 apostołów, którzy z nim służą. Jesteśmy wdzięczni, że wiemy, że jesteś naszym Ojcem Niebieskim i odpowiadasz na nasze modlitwy. Jesteśmy wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i za Jego miłość i zadośćuczynienie. Pomagaj nam, abyśmy mogli Go naśladować. Modlimy się z pokorą w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Była to 182. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz naczelnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił mormoński chór Tabernakulum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.